Jakieś pytania Wam się nasuwają odnośnie tego naszego spotkania dzisiejszego? Jeśli chcielibyście coś zadać, jakieś pytania, Krzysiek, Piotr, Łukasz, Trawada Silesia. Ja szczerze mówiąc zostawiłem to otwarte, w sensie takim, że właśnie jeśli będziecie mieli jakieś pytanie, to możemy, mogę spróbować rozwinąć to. Także chyba, że coś spontanicznie zaraz wskoczę.
To tylko to może jest taki za zbyt skomplikowany i szeroki temat, ale już kiedyś mi to chodziło po głowie, jakby tam Adrian miał ochotę i coś na temat pięciu kant.
Kant.
No.
Pamiętam, że tak ostatnio.
Już chyba Sławek o tym mówił
No,
ostatnio.
tak być może. No ale to
Właściwie to,
rozumiem.
no, wszystko to jest takie środowisko pięciu kant. Te mowy, one dotyczą tego, może nie bezpośrednio, ale pośrednio, także dużo rzeczy będzie gdzieś tam właśnie kontemplacji na tym poziomie, no, w odniesieniu do kant, bo pięć kant to jest generalnie, no, doświadczenie jako całość. Nie ma nic jakby poza, nie można mówić o czymkolwiek, co byłoby poza pięcioma kantami, czyli to są jakby warunki do tego, żeby cokolwiek doświadczać, czy żeby mówić o doświadczeniu. Nawet takie wystawianie siebie poza to jest jakąś po prostu jakąś sprzecznością, więc to są takie fundamentalne jakby warunki na doświadczenie, że możemy w ogóle doświadczać, możemy mówić o doświadczeniu, możemy kontemplować coś, co już jest, co już zastane. I tak jak w tej definicji właśnie, którą Budda podaje, co to jest suffering, co to jest cierpienie, co to jest dukkha, to właśnie dochodzi też do wymienienia właśnie przywierania czy założenie pięciu kant jako moje. Czyli takie zakładamy, że pięć kant to jest coś, co jest moje. Co mogę kontrolować, czego jestem właścicielem, więc takie założenie, assuming, upadana, to jest właśnie, no, cierpienie, to jest powód cierpienia, warunek cierpienia. Więc niezrozumienie właśnie pozycji, tej fundamentalnej pozycji kant, jako będących warunkiem dla całego doświadczenia, powoduje, że, no, stawiamy się w tej pozycji takiej właśnie tego, który posiada, tego, który jest właścicielem tego, kontroluje. A to jest ten odwrócony porządek rzeczy, czy porządek wbrew damie, wbrew prawu. A co jest wbrew temu prawu, no, to jest zweryfikowane właśnie w sposób bolesny. Stąd dukkha. Dukkha właśnie wynika z błędnego porządku rzeczy, błędnego założenia o porządku rzeczy. Nie? Ja pierwszy i te wszystkie rzeczy później. Porządek rzeczy jest te wszystkie rzeczy, pięć kant, to są fundamentalne warunki. Niewiedza o tym, i chwytanie, i posiadanie, zakładanie posiadania. Powodem tego jest ja. Czy rezultatem tego jest poczucie ja. Czyli ja bierze się z tego mylnego z założenia, że kontroluję, że jestem właścicielem. Stoi na tym gruncie niezrozumienia. Dlatego awidzia, czyli niewiedza, jest fundamentalnym, no, źródłem problemu. Z zamienieniem avidya w widzę, czyli wiedzę, No, naturalnie ten problem staje się rozwiązany. Także pięć kant to jest też w kontekście rozwijania świadomości tej peryferyjnej takiej. To jest coś do znalezienia, coś do rozwijania wiedzy o tym. Raczej niż znalezienia tego w obszarze obiektu. Nie? Tu, gdzie zmysły operują, tu, gdzie nasz umysł chwyta też jakieś idee, koncepty. To jest warunek do tych wszystkich rzeczy. Więc dlatego ta świadomość peryferyjna, która będzie takim balansem czy równowagą do tej uwagi, która właśnie tak nas wciąga, tak pochłania. Uwagi, która jest jakby pozbawiona, czy kiedy nie pamiętamy o źródle, skąd ta uwaga wypływa, czy o warunkach, skąd ta uważność wypływa. Uważność też ma musi mieć jakieś podstawy, żeby mogła jakby operować. Te podstawy to jest właśnie na poziomie doświadczenia nie bezpośrednio, tylko pośrednio. Czyli bardziej do znalezienia już jako jest, jako zastane. I to jest, to będzie właśnie ten taki największe wyzwanie, bo całe życie jest jakby skupione właśnie na tych obiektach, na tym, co jest przed nami, co daje się właśnie gdzieś sklasyfikować, objąć jako obiekt, podzielić na kategorie. To sprawia wrażenie właśnie takiego, no, takiej kontroli, nie? Także rozwijanie świadomości będzie takim przywracaniem, no, całości do tego obrazu, czyli no, pełni świadomości. No i to będzie prowadziło do rozwijania większej klarowności, większej przejrzystości odnośnie porządku rzeczy, czyli odpuszczania też rzeczy, które zakładaliśmy, że są nasze, że są takie, a nie inne, że są dla nas, dla mnie, że są moje. Także to jest pięć kant, czyli tak, rupa, czyli ten aspekt materialny. Vedana, feeling, znaczy uczucie w tym znaczeniu przyjemne, nieprzyjemne, ani przyjemne, ani nieprzyjemne. Percepcja, sanya, sankara, czyli aktywacje, determinanty i consciousness, czyli świadomość, czyli vijnana, czyli te pięć kant. Mówienie o czymkolwiek poza tymi pięcioma kandami jest niedorzecznością, tak to Budda wyjmował, więc to wszystko jest pięć kant. Bo nawet taka myśl o czymś poza pięcioma kandami jest wewnątrz, że tak powiem. Tylko założenie jest, że coś może być poza. Ale to wszystko jest już poprzez to, że pięć kant tam jest. Czyli jak na pewno rozpoznajecie ten taki powracający motyw, poprzez te wszystkie mowy, które się odbywały do tej pory, że to jest właśnie odniesienie do tego samego w różnych formach, z naciskiem na różne aspekty, może przy różnych okazjach. Teraz też ważne jest, żeby jakby nie starać się tego właśnie gdzieś tam uchwycić jako teorii jakiegoś wytłumaczenia. To stanie się obiektem właśnie uwagi i jakby znowu będzie abstrakcyjne, czyli nie będzie odpowiadało tej rzeczywistości tak w takiej skali 1:1, że tak powiem. Czyli dlatego właśnie właściwa uważność z właściwym zrozumieniem, właściwym wysiłkiem, to jest ten obszar, na którym praktykujemy, że tak powiem. To musi się odbywać właśnie w tym na miejscu, że tak powiem, nie wyciągnięte, nie abstrahowane z sytuacji i traktowane jako, o, to jest jakiś model, założenie, jakieś wytłumaczenie, które teraz ma jakby wytłumaczyć mi to wszystko i od tej pory będę rozumiał. To nie jest tak, to musi być właśnie zrealizowane, to co też pojawiało się często, realizacja, czyli urzeczywistnione w doświadczeniu. Tam, gdzie występuje, na tych warunkach też, na jakich, nie na naszych warunkach, tylko na warunkach właśnie damy. Rzeczy takie, jakie są, nie takie, jakimi je zakładamy, że są. Te założenia oczywiście są powodowane fundamentalnie pogonią za przyjemnym. Czyli te założenia są przyjemniejsze niż spotkanie z prawdą, które jest właśnie w zależności od tego, jak długo odwracaliśmy uwagę od prawdy, tak bardzo ta prawda będzie nieprzyjemna. Prawda jest prawdą, tam nie ma jakby odczucia jako takiego, w sensie ona jest taka po prostu, ale polegając na tej mierze naszej, że to, co przyjemne, to jest właśnie dla mnie, to jest coś właściwego, to jest tak, jak powinno wszystko być, a to, co jest nieprzyjemne, to jest jakaś anomalia, jakiś błąd, coś, co po prostu muszę zmanipulować i sprowadzić to na właściwy tor, to powoduje, że właśnie te założenia cały czas trwają, cały czas żyją. I to też powoduje utkwienie w samsarze. Jak długo? Trudno wyobrazić sobie nawet. 5 kart. Na polski często jest to tłumaczone, na angielski też, aggregates, czyli agregaty. Czyli agregat to jest, jak agregat prądotwórczy, jakiś zespół. Czyli jakaś złożoność. To też już jakby daje nam taki, podpowiada naturę tego, czy oddaje właśnie tego, czy wskazuje naturę tego, że to jest coś, co jest uwarunkowane. Coś, co jest właśnie częścią, jest jakimś zespołem. Wszystko, co jest uwarunkowane, ma tą naturę właśnie taką nieprzewidywalności, niestałości, anicia. I to nie jest stan spokoju takiego, gdzie możemy być pewni rzeczy. Dlatego ta dukkha. No i nie możemy mówić, możemy, ale to jest założenie tylko, że to jest nasze. Tak robimy oczywiście. oczywiście w praktyce tak twierdzimy, czy tak zakładamy, tak żyjemy, jakby to było nasze, ale ta trzecia charakterystyka tego, co uwarunkowane, to jest właśnie anatta, czyli nie ja. Także to jest właściwie coś, co jest do jakby urzeczywistniania, do zrozumienia. Ta natura. Nawet nie chodzi o jakieś dociekanie, właśnie doprecyzowanie, doprecyzowywanie tych, wiesz, co to jest właśnie kanda. Bo to będzie, ta tendencja będzie do właśnie zbytniego skoncentrowania się na jakichś aspektach poszczególnych. Chodzi bardziej o zrozumienie tej natury doświadczenia i tych trzech charakterystyk. Anicca, dukkha, anatta. Bo to nie są rzeczy, które gdzieś są obserwowalne właśnie na poziomie zmysłów, tylko to jest coś do odnalezienia w naszym doświadczeniu. W sensie wiedzy, rozwinięcia wiedzy na ten, o tym. Nie zapominaj, poprzez niezapominanie o tym. Czyli to, że rzeczy na naszych oczach zmieniają się. Teraz jesień, więc już macie liście pewno z głowy. Ale różne rzeczy, które gdzieś tam obserwujemy poprzez zmysły, które każdy może wiedzieć, to oczywiste, że to się zmienia. To są takie rzeczy, które nie dotykają nas osobiście, że tak powiem. Zależy, oczywiście są pewne rzeczy, które będą nas dotykały bardziej lub mniej, będą miały znaczenie dla nas emocjonalne większe. Ale właśnie to, że ta zmiana, która jest niejako podłożem, na którym opieramy swoje poczucie kontroli i bezpieczeństwa, to jest właśnie to, gdzie to jest, do czego odnosi się to, ta zmiana, anicca, dukkha, anatta. Bo jesteśmy sobie sami najbliżsi, najdrożsi. Możemy mieć jak najbardziej jakieś wzniosłe idee o tym, że jesteśmy dla świata, dla innych i w ogóle, ale to są idee. Ten pierwszy taki odruch czy fundamentalna postawa wobec egzystencjalnej niepewności jest taka właśnie: muszę zadbać o siebie. W sensie, jak się odnaleźć w tej sytuacji niestałego. Więc te wszystkie zabiegi odwracania uwagi od tego dają jakąś formę wytchnienia. Jakąś formę, taką chwilę ulgi, przyjemności. Dlatego tak mocno używamy zmysłów, tak powiem. Bo to jest jedyna, dla niepouczonej osoby to jest jedyna taka forma, którą on zna, przez co można gdzieś właśnie jakieś wrażenie przyjemnego doświadczyć. Te rzeczy, one są że tak powiem, czymś, co oczywiście możemy kontemplować i powinniśmy gdzieś tam wracać do tego i poddawać właśnie kontemplacji, jakiemuś rozważaniu. Ale to wszystko jest jakby, stoi na bazie tych takich fundamentalnych postaw, które należy rozwijać, czyli tą postawę sila, moralności, postawę powściągnięcia zmysłów. Takiego właśnie zadedykowania do bycia przebudzonym, bycia czujnym, uważnym. Nie czujnym, uważnym jak kot na coś, co się rusza przed nim, co może doświadczać przez jego zmysły, ale bardziej takiej właśnie uważności, która będzie no, rozwijana na bazie właściwej świadomości, mindfulness. Czyli nie coś takiego, co od czasu do czasu podejmujemy, że tak powiem, tylko właśnie coś, co jest stale gdzieś tam rozwijane i to, co też rozwinęliśmy, że nie jest jakby zaprzepaszczane, zapominane. Także ta konsekwencja jest tutaj kluczowa. Ta perspektywa się przez to zmienia. Nasza perspektywa się zmienia. To, co do tej pory gdzieś tam zawsze wychodziło z tej perspektywy ja pierwszy i świat. Bardziej świat, a potem ja też w tym świecie uwarunkowanym na bazie tego, co nie w mojej kontroli, nie dla mnie naprawdę, nie moje. Więc to zaangażowanie takie emocjonalne, że tak powiem, wynikające z chęci posiadania, chwytania, rozwijania pasji, żądzy, awersji. Te wszystkie rzeczy są stopniowo podkopywane czy porzucane. Wygaśnięcie, całkowite wygaśnięcie tych właśnie pasji, awersji, wygaśnięcie niewiedzy, no to jest kompletne wyzwolenie, wiedza o tym. Trening wypełniony, życie święte wypełnione. Nie ma więcej nic do roboty. Oczywiście to jest duża sprawa. Ale jak wszystkie rzeczy, no, trzeba kiedyś zacząć. I dlaczego nie teraz? Też rozłąka z tym, bo oczywiście to będzie wymagało właśnie takiego poświęcenia czegoś, żeby zyskać coś większego. Masz tutaj jakąś obietnicę od Buddy, masz jakąś dozę zaufania, być może dużo, być może taką, która się tli dopiero, ale jest jakaś obietnica czegoś większego, ale musisz poświęcić to, co, no, co cię cieszy tu i teraz i dostarcza ci jakiejś tam radości, które myślisz, że no, nie jest źle, może. Może to mi wystarczy. Jeśli to ci wystarczy, to okej, okay. Podejrzewam, że nie dużo nie będzie jakiegoś parcia, żeby czy intencji, żeby szukać czegoś więcej. Ale jeśli już zaczynasz widzieć przez to, przez te wszystkie rzeczy, które są, które dają ci tą jakieś tam przyjemność, no to podejrzewam, że to już będzie bardziej solidniejszy, że tak powiem, solidniejszy fundament i do dalszych poszukiwań. Ale oczywiście taka wędrówka w nieznane będzie się wiązała też z nieprzyjemnością związaną z wątpliwościami, z tym, że też boli rozłąka z tym, że trzeba przejść przez, no jak na odwyku. Nie wiem, nie byłem, ale tak się słyszy, że nie jest to przyjemna sprawa. No i dać temu szansę. Dać sobie szansę, bo to tylko w gruncie rzeczy o ciebie chodzi. Słyszycie, Bantesunio na przykład przyjeżdża do Polski, mówi, czyli mnich generalnie, mnich przyjeżdża, mówi, daje wam mowę jakąś. Też warto pamiętać o tym, że to jest nie tylko to, co on mówi, ale też to, że to jest człowiek, który żyje już jakiś tam, nie wiem, ma 8 wasa chyba, czyli 8 lat co najmniej, może jeszcze jako Nargarika był rok, czyli 9 lat w klasztorze. Czyli to jest człowiek, który żyje już jakieś tam lata w pewnej w formie wyrzeczenia. Odłożył na bok pewne rzeczy, pewne zobowiązania, rodzinę, karierę, plany odnośnie życia świeckiego. Więc to jest ten taki kontekst. To warto też pamiętać, żeby tego nie zatracać, nie? Że to jest, jeśli chcemy rozwijać te nauki na takim głębszym poziomie, to mniej więcej właśnie oznacza to, nie musisz mieć nawet tej szaty taką, jaką mnisi noszą, ale postawa wobec życia, wobec tego, jak żyjesz, musi w tym kierunku zmierzać. Jeśli chcesz pójść naprawdę no, jakieś zmiany takie głębsze, żeby zaszły w twoim życiu. Oczywiście Budda też uczył właśnie ludzi świeckich, którzy byli cały czas zainteresowani życiem w przestrzeni doznań zmysłowych i przyjemności zmysłowych. To na tym, do tego jakby poziomu to wystarczy ci właśnie przestrzegania 5 wskazań, szczodrość, nierobienie głupich rzeczy, w sensie jakiejś indulging, czyli pofolgowywanie sobie w zmysłach, że robisz, no jesteś powodowany nimi, że one tobą tak kierują, że po prostu tracisz perspektywę i łamiesz wskazania na przykład. Także to już jest takie minimum, baza na to, żeby stwarzać warunki dla sytuacji, żeby ona się nie pogarszała, że tak powiem. I stwarzanie warunków na lepsze życie tu i teraz, i jeśli wierzymy w jakieś życie w przyszłe, to też tego dotyczy właśnie, czyli wskazania, powściągnięcie zmysłów, szczodrość, empatia, bycie przyjacielskim, otwartym dla ludzi. Także to jest generalnie odczuwalne rezultaty tego w tym życiu tu i teraz można i jeśli wierzymy w jakąś kontynuację tego, czy to też w przyszłości. No ale to jest cały czas sansara, także to też warto tak przed sobą, samemu przed sobą jakby klarować, ile chcę właśnie poświęcić, bo wtedy może nie trzeba aż tak wiele poświęcać na przykład. Nie? Także tak jak mówię, to co słyszycie od mnichów, to też jest właśnie taki kontekst. Widzisz, to jest pewna osoba wyglądająca tak, a nie inaczej. Czyli za tym stoi kontekst taki renunciation, czyli porzucenia czegoś, poświęcenia czegoś. A to są takie proste właściwie rzeczy, którymi się żyje no, w życiu. Dla nas to jest normalne życie. Nie? Dla mnicha to jest normalne życie. Ale to jest właśnie coś, co osoba świecka, która słucha takiej mowy, powinna jakby nie zapominać o tym i wkalkulowywać jakby. Nie? Pamiętać, okej, ale to, co on mówi, to musi być w takim kontekście, z takiej perspektywy, z jakiej on mówi. Nie, nie mogę tego tak przełożyć jeden do jednego na moje życie. A, chyba, że już żyję w ten sposób, jak właśnie mnich czy mniszka. Jeśli nie, no to właśnie mogę coś jeszcze właśnie poświęcić na przykład, czy te rzeczy, które wydają mi się niezbędne, konieczne, czy tak naprawdę tak jest. Być może mogę tutaj właśnie trochę zrobić przemeblowania i zobaczyć, co jest właśnie w obszarze niezbędnego, a co jest w obszarze mogę żyć bez tego i właściwie nie zajmować się tym, nie zajmować głowy tym, nie przejmować się tym. Im więcej mamy tych rzeczy, które nas otaczają gdzieś, tym więcej one nas absorbują, zajmują gdzieś. Nie? Trzeba to wszystko gdzieś tam jakby doglądać, manipulować, kontrolować. Rzeczy się zmieniają, ulegają przemianie, niszczą. Czy jakieś pytania się nasuwają w związku z tym, co mówię, albo może coś zupełnie z innej beczki?
To ja chciałem zapytać Adjana, bo moje jakby dotychczasowe doświadczenie jest takie, że ja właśnie nie za bardzo odczuwam jakieś takie, nie wiem, poczucie wysiłku czy straty, o którym Adjan mówił, że na przykład poświęcamy te swoje takie codzienne rzeczy, takie przyziemne, żeby zyskać coś bardziej wartościowego. Właśnie nie wiem, czy to jest dobrze, czy niedobrze.
No tak. Nie masz takiego poczucia jakby mocnego przywiązania do rzeczy, które poświęcasz? O to chodzi?
Tak, że w ogóle nie, jakby, czy bardzo minimalnie odczuwam właśnie, że coś muszę poświęcić, że coś tracę, powiedzmy, z tych rzeczy takich zmysłowych. No więc nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie.
Możesz, no, to nie jest powód do zmartwienia, wiesz, jeśli masz więcej po prostu wolności w życiu już, wiesz, a to świadczy o też jakimś po prostu dystansie do tego, co właśnie do obiektów zmysłowych. Teraz po prostu musisz jakby pytać sam siebie, dociekać, co jest w tej przestrzeni takiego, czym byłbym dotknięty, utratą czego byłbym dotknięty. Wiesz, rodzina, bliscy, bo to nie tylko obiekty takie nieożywione, ale właśnie w tej przestrzeni właśnie, gdzie zaangażowanie emocjonalne jest silniejsze. I kontemplować to. Zobaczyć, jak, wiesz, kontempluj siebie też, rozłąkę z ciałem, czy w ogóle w całości, czy po części utratę, wiesz, pewnych zdolności, tego, co bierzesz za pewnik teraz. Używasz po prostu tego ciała, bo funkcjonuje, wiesz, ale jak zaczyna właśnie szwankować coś, tracisz wzrok na przykład, albo przestajesz słyszeć, jak to gdzieś dotyka ciebie.
Jeśli mogę, póki gorące, Bante, chyba wyjdę z tego samego drzewka, z którego Sławek wychodzi, bo czasami jak tak patrzę na swoje życie, no to uważam w pewnym momencie, o kurczę, bez tego by było trudno żyć, na przykład jakiś komfort, nie wiem, czy to chodzi o jedzenie, czy to chodzi o używki typu telefon, czy telewizja. Ale w pewnym momencie, kiedy sobie tego, to sobie odpuszczę, żeby zobaczyć, jak się z tym czuję, pewne rzeczy nie wywierają aż takiej presji, jaką sobie wyobrażałem. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. I nie wiem, czy to nie o to chodziło Sławkowi, czy te rzeczy po prostu... Jaka jest waga prawdziwa tego? O.
No właśnie, no to są właśnie rzeczy do sprawdzania... osobiście, bo dużo jest tutaj po prostu naszego takiego wyobrażenia o tym. Ja też pamiętam pewne rzeczy, mi się wydawało, że o, to będzie ciężkie, to będzie trudne, nie jeść po południu, albo no, rozłąka z rodziną, życie w klasztorze, w ogóle te rzeczy wydawało mi się takie, że nie będzie łatwo, ale to było wyobrażenie jakieś, a rzeczywistość układała się no inaczej, także jest dużo takiego właśnie takiego strachu, czyli już sam strach jest bolesny, no i a potem rzeczywistość może być bolesna, może mniej właśnie, a może często coś, co nam się wydaje właśnie, że w ogóle nie jest dla nas ważne, okazuje się, że jak przychodzi do jakiejś rozłąki, to wtedy jesteśmy zaskoczeni. Więc tu trzeba po prostu to rozważać samemu.
Dziękuję bardzo.
Ja mogę zadać pytanie?
Śmiało.
Bo mnie nurtuje kwestia tych właśnie pięciu kant uczuć i percepcji. Mhm. I jak to jest z tymi uczuciami i percepcjami? Jak to się doświadcza tego? Jak to? Bo mi się wydaje, też się zetknąłem z taką teorią, że wiele osób myli te dwie rzeczy. Na przykład jak coś czuje w ciele.
No, no właśnie, jest vedana, czyli odczucie, czuje. Czyli nie można, nie postrzega się odczuć, tylko czuje się odczucia. A percepcja perceives w angielskim, czyli postrzega, podejrzewam w polskim. Czyli klarowność wobec tego jest właśnie ważna, żeby nie mylić tych dwóch, czyli odczucie. No i musisz tego po prostu szukać, rozpoznawać w swoim doświadczeniu. Przyjemne, na przykład teraz w tej sytuacji. W każdej sytuacji jest jakieś odczucie. Nie? Teraz też masz jakieś odczucie, możesz je rozpoznać, czy ono jest przyjemne, nieprzyjemne, czy neutralne. No, ono jest właśnie już w swoim doświadczeniu.
A może być tak, że jest odnośnie niektórych rzeczy jednocześnie, znaczy nie wiem, jak to ująć. Jak niektóre rzeczy sprawiają, że są, niektóre rzeczy są przyjemne, niektóre są nieprzyjemne, tak? I czy to można jakoś czuwać jednocześnie, czy to zależy, gdzie kieruje się uwagę?
No tak, ale to możemy się odnosić do jakiegoś takiego odczucia bardziej, powiedzmy, szczególnego, poszczególnego. Ale chodzi bardziej o kanda, jako odczucie, jako kanda. To bardziej chodzi o odczucie takie, można to porównać do pogody na przykład. Czyli coś takiego bardziej na generalne odczucie. Czyli masz powiedzmy, większość czasu mamy jakieś neutralne odczucia, ani przyjemne, ani nieprzyjemne. Tak właściwie większość życia przebiega w takim odczuciu, ani nas grzeje, ani ziębi. No i to jest to odczucie. I to jest właśnie najbardziej takie generalne, że tak powiem. W trakcie, jak to odczucie trwa w twoim doświadczeniu, możesz mieć jakieś, wiesz, poczucia bardziej poszczególne odnośnie konkretnych, nie wiem, operujesz coś, doświadczasz czegoś przez zmysły i wzbudza się pewne uczucie, a przyjemne, dotknąłeś czegoś gorącego, nieprzyjemne odczucie. Ale to takie trwające, fundamentalne bardziej odczucie jest właśnie, to jest do rozpoznania. Czyli coś takiego, co trwa, czy pilnujesz tego, czy nie. Nie, nie chodzi o takie właśnie pilnowanie, że tak powiem, na poziomie uwagi, śledzenia, odczucia na przykład. Tylko chodzi o coś, co jest, co trwa, do czego się jakby, w czym się znajdujesz, odnajdujesz się jako już zastane. Wiesz, możesz być czymś zajęty i przypominasz sobie w którymś momencie, okej, ale chciałem też zacząć rozwijać uważność, odczuć. Nie? Więc przypominasz sobie o tym i to nie jest coś, co musisz zacząć jakby produkować, że tak powiem, tylko bardziej uczyć się odnajdywania tego jako już zastane trwające cały czas, podczas całego tego twojego czymkolwiek byś zajęty. Rozwijasz to do takiej formy, do takiego poziomu, że tak powiem, nie, że to przejmuje twoje jakby twoją uważność całą, a bardziej, że nie zapominasz o tym. Czyli ta odrobina jakby miejsca w doświadczeniu, w umyśle jest, pamiętasz, że odczucie jest. I ono może trwać, może dłużej być, może być krócej, ale generalnie to są rzeczy, które znajdujesz jako już zamanifestowane.
Czyli są takie bardziej ogólne odczucia i takie poszczególne, tak?
Tak.
Jak na przykład to ogólne mi się nie podoba, to mogę szukać takiego rozproszenia w tych...
Dokładnie. Z reguły właśnie będziemy szukali jakiegoś przyjemnego bodźca. Nie? Czyli coś, co będzie gdzieś właśnie wpływało na to odczucie, które powiedzmy jest odczucie jakiejś nudy. Nic się nie dzieje, jest jakaś stagnacja i coś chcemy z tym zrobić, bo zaczyna to być zbyt przytłaczające. Więc rozpraszamy się, szukamy jakiejś podniety, że tak powiem, przez różne bramy, że tak powiem, czy to przez jakieś jedzenie, czy może jakąś rozrywkę, zajęcie się czymś, zadzwonienie do kogoś, wzięcie książki, wzięcie telefonu, coś, żeby zaczęło się coś dziać. Bo to właśnie odczucie na takim bardziej fundamentalnym poziomie staje się zbyt opresyjne. Działanie pod wpływem tego właśnie, tej opresji, no to jest kultywowanie dalej niewiedzy i no tego działania pod wpływem, nie? Że jesteś pod wpływem, że ulegasz. Dlatego będzie to wymagało no, pewnej dozy wytrzymałości, żeby powściągnąć ten odruch. Nie? To jest ta praktyka, którą trzeba rozwijać, czyli cierpliwość, nie działanie pod wpływem takiej presji. Czyli to jest spotkanie właśnie z nieprzyjemnym, tak jak ono się manifestuje. Poprzez niedziałanie pod wpływem tych impulsów zaczniesz coraz bardziej rozpoznawać to jako no, rzeczywistość, a nie jako jakąś abstrakcję. Zaczniesz widzieć, że rzeczywiście to jest bardziej fundamentalne. To jest bardziej fundamentalne od, wiesz, od wszystkich innych rzeczy, które myślałem, że ja jestem najbardziej fundamentalny w tym doświadczeniu. Ponieważ mogę manipulować, mogę wpływać na rzeczy, cały czas stawiałeś siebie na pierwszym miejscu. A teraz zaczynasz widzieć, że okej, jeśli ja jestem rzeczywiście w tej roli takiego władcy tutaj, to mogę sobie powiedzieć, nie chcę tego neutralnego czucia, chcę tylko przyjemne. Możesz to zrobić? Nie możesz tego zrobić, więc to są takie właśnie no, niezapominanie o tym. I to jest rozwijanie uważności, bo to jest coś, co jest bardziej fundamentalne, coś, co dzieje się, czy jestem tego świadomy, czy nie, to się dzieje. Dla twojego dobra będzie rozwijanie świadomości tego. Mimo, że to będzie spotkanie z bolesnym, ale jakby będziesz rozwijał umysł do no, stawania się jakby silniejszym, większym wobec zmiany takich rzeczy fundamentalnych. No. To są fundamentalne aspekty doświadczenia.
Trzeba się przyzwyczaić do nudy i do bólu, tak? Nie uciekać od tego.
Tak, ból, dlatego ból Budda przedstawił jako taką prawdę no, szlachetną czy uszlachetniającą. Czyli to nie jest jakaś taka pesymistyczna wizja, że wszystko jest bólem w świecie i nie ma, wiesz, żadnej nadziei, ale generalnie, że to jest prawda, z którą trzeba się spotkać, zobaczyć na czym, co powoduje ten ból, co jest warunkiem do tego bólu, czyli tanha, czyli lgnięcie, czy tanha craving, czyli chwytanie. Chwytanie w tym sensie, że właśnie chwytamy, godzimy za czymś przyjemnym, chwytamy, że to jest moje, dla mnie, a odpychamy to, co jest nieprzyjemne. Czyli tana to nie jest tylko właśnie chwytanie, zacząć, ale opór też. Zakładamy, że coś innego powinno być teraz niż to, co jest.
Takie zakładane poczucie kontroli, której nie ma, tak, tylko jest...
Dokładnie. Jest powiedzmy możliwość wpływania na rzeczy, manipulacje, ale fundamentalne rzeczy nie.
To są takie jakby dane opcje, tak, które są jakby z góry dane, my nie mamy na nie wpływu, mamy tylko, możemy z tych opcji korzystać, tak bym to rozumiał.
No, albo opcje mogą sugerować jakby taką... Coś przede mną, jakby coś, na co mam taki świadomy wybór, że tak powiem. Nie? Mogę wybrać między tym a tym. To są bardziej warunki doświadczenia. Czyli na takich warunkach jakby to się wszystko odbywa. Nie? Albo rzeczy, jakimi one są. Czyli te pięć kant to jest sytuacja, o następne określenie, sytuacja, w której jest...
Ale pewne możliwości mam, na przykład no, ciało mi daje takie możliwości, że mogę ruszyć ręką, tak? To jest to jakaś
tak, więc to opcja, są na, tak. Więc to są tak, na poszczególnym takim poziomie, to są właśnie te rzeczy, które mogę wykonać, ponieważ mam rękę, mogę sięgnąć za, wiesz, za jakieś tam, mogę po coś sięgnąć. Ale to ciało, o którym ciało na poziomie kanda, to jest... No to jest coś, co materialność, która jest, opiera się. To jest coś, co jest, co stoi za opór w doświadczeniu. Co już znajdujesz. Nie na takim poszczególnym poziomie. Wiesz, jak widzisz rękę swoją i myślisz, to jest moje ciało. Nie, to, że możesz zobaczyć swoją rękę i wykonać te wszystkie, wiesz, ruchy z nią, to jest rezultat tego, że rupa już tam jest, czyli materialność.
No właśnie.
Doświadczenie już jest. Więc to, co widzisz, to są percepcje bardziej niż ciało. Ciało jest, stanowi warunek do tego, do wystąpienia tych percepcji. Więc dlatego to ciało jest ci niedostępne w taki sposób percepcyjny. Ono musi być rozpoznane na takim bardziej generalnym poziomie, ogólnym. Więc ono nie będzie taką, wiesz, takim jakby lustrzanym odbiciem tego, co ty widzisz w lustrze.
Widzisz tylko percepcję wzroku, tak, a nie ciało.
Tak, to widzisz już, widzisz coś, co doświadcza twój organ wzroku. Więc no, oczywiście całe nasze jakby postrzegania świata to jest właśnie, tak myślimy, że tak, tak, tak jest. To jest świat właśnie, tak jak go postrzegam poprzez te, poprzez percepcję. Ale właśnie rozwijanie świadomości to jest rozwijanie tych takiego ciała właśnie bardziej fundamentalnego, że tak powiem.
Czyli to jest ta świadomość peryferyjna, tak? O której tam był ten artykuł na Sasanie, tak?
Tak, 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 tak,
dokładnie. Nie widzimy tego bezpośrednio, ale wiemy, że...
Tak, to tak. Jest gdzieś... Dokładnie, to jest jedynie właśnie do rozpoznania, jako już coś jest. Nie możesz na to spojrzeć bezpośrednio, ale wiesz, że tam jest, ponieważ doświadczasz. Bo to jest bez tego warunku niemożliwe byłoby to poszczególne doświadczanie tych poszczególnych rzeczy. Więc to jest taka forma właśnie powściągnięcia, nie? Powściągnięcia, bo cała uważność wylewa się na zewnątrz i to jest nasz świat już skonstruowany, zrozumiany w kategoriach. To jest coś, co jest, sprawia wrażenie kontrolowalności, wpływania, segregowania, gromadzenia. Tymczasem no, cała bardziej fundamentalna strona poddaje cały czas pod wątpliwość to, co zakładamy, czyli tą kontrolę, to władanie. Coś, co już znajdujesz jako właśnie zamanifestowane takie, w takiej formie, no to jest coś, na co no, nie masz wpływu. Jak długo to będzie trwało, jakie transformacje będą się odbywały, tam manifestowały. Więc to jest ta sytuacja, rozpoznawanie tej sytuacji takiej właśnie no, nieprzewidywalności, anicza w tym. I to zmienia naszą, jakby nasze podejście do tych poszczególnych aktywności, którymi się oddajemy. Ponieważ to wszystko jest na bazie czegoś, co nie jest moje, co nie należy do mnie. Dlatego to jest takie właśnie schładzanie tych wszystkich pasji, awersji.
Te awersje i pasje to chyba mają też związek właśnie z tą chęcią kontrolowania, tak, tego doświadczenia, no, tak, tak, żeby... Hmm.
Niesamowicie krzyczy do mnie cztery szlachetne prawdy w tym wszystkim, bo to one dają nam tą perspektywę taką właściwą, jeśli dobrze to rozumiem. Właściwie mogą nam dać, jeżeli są poprawnie...
No, cztery szlachetne prawdy zakładamy, że to jest punkt wyjścia dla właściwego zrozumienia. Czyli teoretyczne jakby przyswojenie ich, czy zrozumienie, w sensie przeczytanie jakąś tam formę zrozumienia, to nie jest równoznaczne ze zrozumieniem tego, takim urzeczywistnieniem. Także prawda o cierpieniu, o źródle cierpienia, o ustaniu tego cierpienia i ośmioaspektowa ścieżka prowadząca do ustania tego cierpienia. To są te cztery uszlachetniające prawdy.
Tak, to mi przyszło właśnie ze względu na to, że cztery szlachetne prawdy pokazują, gdzie to cierpienie zaczyna się faktycznie, tak naprawdę, że to jest w nas. I tak jak patrzę po sobie, naprawdę dużo tego zauważam, bo okej, są rzeczy fizyczne, fizyczne sensacje, że tak powiem, które są typowo fizyczne, a później nasz umysł na przykład potrafi dołożyć do tego, przepraszam, ja patrzę pod swoim kątem, na przykład ból, co powoduje później. Tak jak Bante mówiłeś o tym, percepcja naszego ciała to jest coś, z czym się bardzo mocno zmagam ze względu na to, że w mojej pamięci moje ciało było zawsze takie, a teraz jest takie, nie pozwala mi korzystać z życia, jakie sobie wyobrażałem. Nie wiem, jak to inaczej określić. Dlatego te cztery szlachetne prawdy tak mi tam się... Bo to daje nam tą większą perspektywę jakby, przynajmniej ja to tak odbieram. Że jedno to jest to, co się dzieje z moim ciałem, na które nie mam wpływu. Oczywiście mogę o nie lepiej dbać, gorzej dbać, ale generalnie nie mam wpływu, co się z nim stanie. Nie mogę mu rozkazać, słuchaj, cofamy się, chcę mieć znowu 15 lat. Czyli nie należy do mnie.
No, czyli to daje ci więcej, po prostu jakby no, zwiększa twoją perspektywę czy zrozumienie, czy też odpuszczenie tego, co nie należy do ciebie. Co, utrzymywanie czegoś właśnie, tego założenia wbrew prawdom, no jest wysiłkiem. Jest stresujące. Więc człowiek, który nie rozumie szlachetnych prawd, nie zrozumiał cierpienia i jego źródła, no jest jego cała egzystencja, cały byt jest skierowany na no, jakiś management tego, nie? Zarządzanie tą sytuacją. Więc zrozumienie, właściwe zrozumienie to jest no jak, wiesz, wielkie wybawienie, nie? To jest już droga do... Wiem, znam przyczynę, dlaczego ten cały... Byłem pod wpływem tego całego bólu i w tej opresji. Teraz wiem już, czego nie robić, a wiem, co robić, nie? Dlatego właściwy wysiłek też, effort.
Czasami nawet realizacja tego, że coś nie jest czymś, co ja mogę kontrolować, jest wyzwalająca, nie wiem jak to określić, bo to jest mniej rzeczy, którymi trzeba się zająć. Tu, wiesz, tak. O co mi chodzi, Bante.
Tak, dokładnie. Rzeczy, nad których nikt cię nie prosił o zajmowanie się tym. Gdzieś sam podnosiłeś to, brałeś to na siebie, okej, ja to zrobię, nikt nawet ciebie nie słuchał, że to...
No, dokładnie, dbam o ogródki wszystkich sąsiadów.
Ajahn Chah właśnie mówił, że to jest odkładanie takiego no, ciężaru, który właściwie nie wiadomo dlaczego niesiemy, dlaczego go podnieśliśmy, dlaczego niesiemy. Oczywiście dopiero w momencie, kiedy go odłożymy i zrozumiemy, dopiero wtedy dociera do nas, właściwie nikt mnie o to nie prosił, żebym to niósł. Nie wiem, dlaczego ja sam to niosłem. Dopiero z tej perspektywy to wydaje się oczywiste.